Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. When Rabbit Howls to autobiograficzna relacja Trudy Chase. Opublikowana po raz pierwszy w 1987 roku, dotycząca terapii, pamięci traumatycznej i doświadczenia, które wówczas określano jako osobowość mnoga, a dziś jako dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Książka nie jest jednak standardowym pamiętnikiem pisanym z perspektywy jednej narratorki. Jej głos oddano tak zwanym troops, czyli licznym stanom tożsamości, które według relacji Chase przejęły różne zadania ochronne i przez lata ukrywały przed nią wspomnienia dziecięcej przemocy. Punktem wyjścia są lęk, wahania nastroju i okresy utraty pamięci, z którymi dorosła, pozornie dobrze funkcjonująca Chase zgłasza się na terapię. W miarę pracy terapeutycznej narracja rekonstruuje jej rozumienie własnej przeszłości oraz sens rozszczepienia doświadczenia. Celem książki jest zarazem osobiste świadectwo i próba przybliżenia czytelnikowi, jak dysocjacja może być przeżywana od wewnątrz. To lektura o bardzo trudnej treści, wymagająca ostrożności, zwłaszcza od osób z doświadczeniem przemocy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, troops jako niezwykły, wielogłosowy sposób prowadzenia autobiografii, najbardziej charakterystyczną cechą When Rabbit Howls jest forma narracji. Książka przedstawia historię Chase poprzez głosy troops, nazwę używaną przez jej stany tożsamości. Według przedstawionej relacji było ich 92, a każdy miał własną rolę, zakres pamięci lub sposób reagowania. Dzięki temu czytelnik nie dostaje jednolitego opisu życia, lecz zapis nieciągły, czasem sprzeczny emocjonalnie i różny językowo. Ta konstrukcja ma znaczenie większe niż literacki efekt. Pokazuje, że w opisywanym doświadczeniu dostęp do pamięci i poczucie ciągłości własnego ja nie są równo rozłożone. Jedne głosy wiedzą o zdarzeniach, których inne nie pamiętają. Inne koncentrują się przede wszystkim na ochronie przed lękiem albo bólem. Taki układ sprawia, że książka nie powinna być traktowana jako uniwersalny model dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości. Jest osobistym świadectwem konkretnej osoby, powstałym w realiach terapii i języka klinicznego lat 80. Mimo to forma pomaga uchwycić kluczową trudność. Człowiek może funkcjonować w codzienności, a równocześnie doświadczać luk pamięci, poczucia obkości wobec własnych działań i fragmentarycznego obrazu siebie. Dropoko porównaniu ze zwykłym pamiętnikiem wielogłosowość nie tylko relacjonuje problem, ale staje się jego formalnym odpowiednikiem. Po drugie, dysocjacja przedstawiona jako mechanizm przetrwania po przemocy w dzieciństwie. Centralne znaczenie ma związek między skrajną przemocą w dzieciństwie a rozszczepieniem doświadczenia. Chase opisuje, że przez wiele lat była wykorzystywana seksualnie przez ojczyma, a jej wspomnienia z tego okresu pozostawały niedostępne dla dominującego obrazu siebie w dorosłości. W jej relacji troops powstali po to, by przejmować to, czego dziecko nie było w stanie świadomie znieść. Książka ujmuje więc dysocjację nie jako sensację ani kaprys, lecz jako desperacką, adaptacyjną odpowiedź psychiki na sytuację bez wyjścia. To rozróżnienie jest ważne dla odbioru całej opowieści. Nie chodzi o prostą tezę, że trauma automatycznie prowadzi do konkretnej diagnozy. Współczesna wiedza kliniczna podkreśla, że reakcje na przemoc są zróżnicowane, a doświadczenie jednej osoby nie pozwala opisać wszystkich osób z DID. Memoir Chase pozwala jednak zrozumieć wewnętrzną logikę jej własnego opisu. Oddzielenie wspomnień, emocji i sposobów działania miało umożliwić dalsze życie. Książka stanowczo przenosi uwagę z egzotyzowania wielu tożsamości na warunki, które według autorki uczyniły je koniecznymi. Jest również oskarżeniem przemocy wobec dzieci i społecznego milczenia, które może pozwalać jej trwać. Po trzecie, terapia jako powolne, odzyskiwanie pamięci i budowanie współświadomości. When Rabbit Howls nie przedstawia terapii jako szybkiego odkrycia ukrytej prawdy ani prostego powrotu do pełnego zdrowia. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od objawów, które Chase obserwuje bez ich jasnego wyjaśnienia silnego niepokoju, zmian nastroju i blackoutów. Stopniowo terapia staje się przestrzenią, w której poszczególne głosy mogą zostać rozpoznane, a związki między objawami, pamięcią i przeszłością mogą zostać nazwane. W książce istotne jest zatem nie tylko przypominanie sobie, lecz także tworzenie komunikacji między częściami doświadczenia wcześniej od siebie odciętymi.
To ujęcie dobrze pokazuje, dlaczego praca z traumą bywa obciążająca.
Dostęp do bolesnych treści nie jest w relacji Chase neutralnym faktem poznawczym, lecz wiąże się z lękiem, zaprzeczaniem, złością i destabilizacją codziennego życia.
Czytelnik może dostrzec, że celem nie jest fascynująca rekonstrukcja cierpienia, ale zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania. Warto przy tym czytać książkę z historycznym dystansem. Opisuje ona konkretną terapię i osobiste rozumienie pamięci, nie zastępuje współczesnej diagnozy ani profesjonalnej pomocy. Jej trwała wartość polega na unaocznieniu, że odzyskiwanie narracji o sobie może wymagać czasu, granic i wsparcia. Po czwarte, kontrast między pozornie uporządkowaną dorosłością a ukrytą dezorganizacją. Jednym z najbardziej przejmujących elementów książki jest kontrast między zewnętrznym życiem Chase a jej wewnętrznym cierpieniem. Na początku relacji jest ona dorosłą, odnoszącą sukcesy i zamężną kobietą. Ten obraz komplikuje potoczne wyobrażenie, że skutki ciężkiej traumy muszą być od razu widoczne dla otoczenia. Jej niepokój, nagłe wahania nastroju i okresy niepamięci wskazują, że sprawne wypełnianie ról społecznych nie musi oznaczać poczucia bezpieczeństwa ani psychicznej spójności. Książka pokazuje też praktyczny wymiar luk pamięci. Nie są one przedstawione jako abstrakcyjny objaw, lecz jako coś, co narusza zaufanie do własnych wspomnień, decyzji i relacji. Człowiek nie zawsze wie, dlaczego reaguje szczególnie silnie, co wydarzyło się w pewnym czasie, albo skąd bierze się poczucie zagrożenia. To doświadczenie prowadzi do izolacji, ponieważ trudno je wyjaśnić innym bez ryzyka niedowierzania lub stygmatyzacji. Chase wykorzystuje własną historię, by zakwestionować powierzchowne oceny czyjegoś funkcjonowania. Nie sugeruje, że każdy kryzys ma tę samą przyczynę, ale przypomina, że objawy psychiczne mają biografię, kontekst i znaczenie dla osoby, która ich doświadcza. Na koniec. Świadectwo z lat 80., jego wpływ i konieczne granice odbioru. Książka zajmuje szczególne miejsce w popularnym piśmiennictwie o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości, ponieważ została przedstawiona jako tekst napisany przez same Troops. W chwili publikacji silnie przyczyniła się do publicznej rozmowy o przemocy seksualnej wobec dzieci, traumie i tzw. osobowości mnogiej. Jej rozpoznawalność zwiększyła późniejsza telewizyjna adaptacja Voices Within the Lives of Trudy Chase. Głęboki wpływ książki nie polega więc wyłącznie na opisie indywidualnego cierpienia, lecz na przełamaniu milczenia wokół tematów, które przez długi czas były marginalizowane. Jednocześnie właśnie jej intensywność wymaga krytycznego, uważnego czytania. Jest to autobiograficzna relacja, a nie podręcznik psychiatrii, zestaw dowodów sądowych, ani reprezentatywne studium wszystkich osób z DID. Język osobowości mnogiej jest historyczny i obecnie częściej używa się pojęcia dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości. Opisy przemocy mogą uruchamiać silne reakcje, szczególnie u osób z własną historią traumy. Dla takich czytelników rozsądne może być sięganie po książkę powoli, z możliwością przerwania lektury i, gdy potrzeba, z pomocą terapeuty. Jej znaczenie pozostaje duże, lecz najbardziej odpowiedzialny odbiór łączy empatię wobec świadectwa z wiedzą, że doświadczenia dysocjacyjne są bardzo indywidualne. Podsumowując, When Rabbit Howls jest przede wszystkim książką dla osób, które chcą zrozumieć subiektywne doświadczenie dysocjacji i długofalowych skutków przemocy w dzieciństwie, a nie otrzymać prostą definicję zaburzenia. Może zainteresować czytelników reportaży autobiograficznych, studentów kierunków pomocowych oraz specjalistów szukających materiału do refleksji nad tym, jak pacjent może opowiadać o fragmentarycznej pamięci. Dla osób z doświadczeniem przemocy lektura może być wartościowa przez nazwanie izolacji, lęku i trudności w zaufaniu własnej pamięci. Ale zarazem jej treść jest potencjalnie wyzwalająca. Nie jest to książka do traktowania jako samopomoc ani zamiennik terapii. Na tle innych publikacji o traumie wyróżnia ją konsekwentnie wielogłosowa perspektywa. Zamiast opisu DID z zewnątrz, czytelnik spotyka narrację skonstruowaną tak, by oddać podział wiedzy, emocji i funkcji ochronnych pomiędzy Troops. Ta forma czyni książkę jednocześnie ważnym dokumentem kulturowym swojej epoki i trudnym świadectwem osobistym. Jej praktyczną korzyścią jest rozwijanie ostrożniejszego języka wobec objawów, których otoczenie nie widzi. Korzyść intelektualna polega na zrozumieniu, że pamięć, tożsamość i przetrwanie mogą być w traumie głęboko powiązane. Najlepiej czytać ją empatycznie, ale także krytycznie, pamiętając o historycznym kontekście diagnoz i o niepowtarzalności każdej historii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Trudy Chase, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.